Śniadanie polityków w Radiu Gdańsk.
A w studiu dziś politycy. Poseł Jan Kilian, Prawo i Sprawiedliwość.
Dzień dobry.
Poseł Stanisław Lamczyk, Platforma Obywatelska.
Dzień dobry.
Marek Formala, Sojusz Lewicy Demokratycznej.
Dzień dobry.
Chciałbym, żebyśmy rozpoczęli tematem tym, którym żyjemy od 10 dni, a więc nawałnicy nad Pomorzem. Pojawiały się pytania o późną reakcję rządu, o udział wojska, o rolę samorządu. Mamy w tej chwili taki trochę gorszący z wymiany, gorszącą wymianę zdań pomiędzy ministrem Błaszczakiem a marszałkiem Strukiem. Narastają te emocje, ale to, co pokazała ta wichura, to, co pokazał ten kataklizm, tak się wydaje. To przede wszystkim solidarność zwykłych ludzi, solidarność międzyludzką, wielką pomoc, z jaką zwrócili się jedni ludzie wobec drugich ludzi. Marek Formela.
No, wydaje się, że przede wszystkim powinny aktywne być władze publiczne. To, że drobne lokalne społeczności się organizują, że ludzie się w sąsiedztwie wspierają, wynika...
To jest piękne.
To jest piękne, ale to też wynika z niedostatku funkcjonowania państwa, samorządów. Ja myślę, że to dzielenie winy między samorząd, czy władze publiczne jest oczywiście efektywne politycznie i niezależnie od intencji ma znaczenie w planie wyborczym parlamentarnym. Natomiast to, co jest ważne dla ludzi, to to, żeby skuteczność władzy publicznej, jakkolwiek by ona nie była zorganizowana, czyli samorządowa lub państwowa, była sprawniejsza niż zdarzyło to się nie pierwszy raz w Polsce.
Co pan ma na myśli, mówiąc skuteczność?
Nie pierwszy raz w Polsce to się zdarzyło, że władze publiczne rezygnują z ogłoszenia stanu na przykład klęski żywiołowej. Zdarzyło to się i moim kolegom z SLD, i zdarzyło się Donaldowi Tuskowi w trakcie powodzi, że wszyscy jak gdyby uważamy, że doszło do klęski żywiołowej, ale z różnych powodów, czasami bo kalendarz wyborczy, czasami bo niedoskonała ustawa z 2002 roku, która może ograniczyć prawa obywatelskie, czego też się boimy. Więc w związku z tym pozostaje obywatelom organizować się samodzielnie, wspierać się samodzielnie i liczyć na to, że słuch społeczny sąsiadów, kolegów, przyjaciół, radiosłuchaczy, telewizów jest lepszy wielokrotnie niż słuch władzy. To, co się zaczęło później, no to już jest spór polityczny, drugorzędny wobec sytuacji ludzi dotkniętych kataklizmem.
Poseł Lamczyk to biuro poselskie i w Brusach,
i w
Chojnicach, czyli na tych terenach, które zostały dotknięte tym kataklizmem. Dobrze, to porozmawiajmy o tym, co się wydarzyło i jakie wnioski należałoby wyciągnąć, panie pośle.
Znaczy, no przede wszystkim ja się urodziłem tam. Ja właśnie tam bardzo często jestem, jak pan Darek zauważył, mam biura poselskie i w Chojnicach, i właśnie w Brusach, ale takich rzeczy nie widziałem, jak tam się stała, bo to trudno mówić, że to jest nawałnica, to jest kataklizm, jaki był. Około 3000 dachów zerwanych, i to przeważnie z gospodarstw rolnych. Przeszło 30 000 hektarów lasów położonych, i to w taki sposób, że te niektóre drzewa wyglądały jak nawet Westerplatte. Znaczy, pościnane czubki były, poskręcane drzewa były. No i brak wody, brak właśnie prądu i też właśnie śmierć podniosły właśnie dwie harcerki. I tutaj trzeba powiedzieć, że jak tutaj pan właśnie Formela powiedział, ta solidarność ludzi, no jestem pełen podziwu.
Gmina Sulęczyno.
Gmina Sulęczyno, tak, gmina Sulęczyno, Lipusz jeszcze do tego dochodzi, Dziemiany, znaczy Studzienice i Sierakowice. Ale tutaj ja mówię, tam generalnie byłem od samego początku, woziliśmy żywność woziliśmy, paliwo do właśnie pił, i takiej właśnie współpracy, solidarności nie widziałem. Organizacja, sołtysa, w rytlu samorządowców, naprawdę byłem pełen właśnie podziwu. Natomiast ludzie oczekiwali od pierwszej doby wejścia wojska, pomocy wojska, oczekiwali tego sprzętu, żeby otarasował dojazd właśnie do właśnie słupów energetycznych, żeby otarasował też koryto, brdy, bo jak
kanału brdy.
Kanału brdy, bo jak wiemy, to podniósł się poziom wody około metra, groziło zalaniem Milofu, a wojsko, reakcja była dopiero po 4 dniach. Przyjechało właśnie 60 żołnierzy, znaczy z Bydgoszczy i chyba zdaje się z Chełmna. I ci żołnierze właśnie, jak właśnie, znaczy media miejscowe, które obserwowały na Radio Weekend, no, zapytali się, no, dlaczego oni nie robią, to mówili, że nie mają właśnie rozkazu. Jak się pojawił pan właśnie minister Macierewicz, to rzeczywiście zaczęli jedno pracować, ale wyciągnęli przez cały czas 4 sztuki drzewa z tej właśnie.
I to, tego dnia akurat.
Znaczy, no, tego dnia, tego właśnie
bo
dnia.
Nie przez cały czas.
Nie. To jest właśnie, znaczy, kompromitacja, bo mówię, ludzie, którzy byli właśnie w tym kanale, oni pracowali właśnie od rana do właśnie wieczora, wyciągali to ręcznie.
Ale pan też podziela taką opinię, którą sformułował Marek Formela, że państwo zawiodło. Instytucje państwa zawiodły?
Tak, ja tutaj też podzielam właśnie to, że właśnie nie ogłoszono tego stanu klęski żywiołowej, bo mówię...
Tylko w czym on by pomógł? Dobrze, to w czym by pomógł stan klęski żywiołowej? Niech pan powie.
To znaczy, no, przede wszystkim widać grę, jak jest rynkowa. Tym właśnie można było zarządzić, że właśnie materiały budowlane czy agregaty, one nie poszłyby właśnie w górę, a to właśnie poszło od razu w górę. Wiemy, agregaty od 1000 zł materiału również. Każdy tam, załóżmy, no być może, no nie każdy, ale wiele firm chce właśnie na tym zarobić. A poza tym trzeba wziąć pod uwagę, że mamy tam gro, znaczy lasów prywatnych. I jak wiemy, te lasy prywatne, one będą miały problem z jakiekolwiek otrzymanie odszkodowania, albo tego odszkodowania nie utrzymają. I to jest dorobek...
No, znaczy, ale stan klęski żywiołowej by w tym nie pomógł.
Ale by pomógł. Właśnie, znaczy,
nie
właśnie,
otrzymaliby dalej odszkodowania.
Bo właśnie w tym przypadku znaczy prawdopodobnie otrzymaliby odszkodowania. I to jest właśnie znaczy problem, że ci ludzie, którzy właśnie kilka pokoleń na te lasy pracowało i no stracili wszystko. Znaczy stracili w ciągu doby wszystko. Ja mówię tutaj właśnie o Rytlu, mówię o Brusach, ja mówię o Dzimianach, o właśnie Lipuszu. Mhm. Tam są lasy prywatne. I...
Poseł Jan Kilian, Prawo i Sprawiedliwość.
Szanowni Państwo, ja zwrócę po raz już jako trzecia osoba na sytuację taką, że to była nawałnica pierwsza w takiej skali. Zwracajmy na to uwagę, że to nie do pomyślenia rzecz, żeby takie połacie lasu zostały położone przez 20 minut na takiej przestrzeni kilku województw. To się nie mieściło w żadnych przewidywaniach, w żadnych przygotowaniach. Dlatego zachowajmy trochę pokory przed przyrodą. Natomiast jeżeli są zastrzeżenia do pojawienia się wojska zbyt późno, zawsze można coś poprawić, zawsze można lepiej zafunkcjonować. Nie sądzę, żeby w sytuacji, jaką opisujemy, wojsko pojawiło się zbyt późno. Pojawiło się w poniedziałek, pierwsze decyzje zapadły. No można było powiedzieć, owszem, że wojsko miało się pojawić w sobotę, ale pojawiło się najszybciej, jak to wyglądało z ich punktu widzenia. Z ich punktu widzenia pojawiło się wojsko i najszybciej, jak to było tylko możliwe. Oczywiście, że najbardziej zaangażowana jest zawsze społeczność miejscowa. To jest oczywiste, bo to jest dbanie o siebie, o sąsiadów, o swoich bliskich, o własny majątek. To zaangażowanie jest bezwzględne i za to cześć i chwała, jak wspaniale potrafili się mieszkańcy zjednoczyć. W tym wszystkim, proszę Państwa, narzeka się czasami, to jest dla mnie karygodne, na opóźnienia pojawieniu się strażaków. No to jest niebywałe. Strażacy w wielu punktach byli natychmiast. Przecież stąd wzięły się okaleczenia ich. Ranni strażacy w liczbie kilkunastu czy kilkudziesięciu w pierwszych godzinach nawałnicy zawędrowali do szpitali. Także tutaj cześć i chwała strażakom Ochotniczej Straży Pożarnej w sposób szczególny. Jeżeli chodzi natomiast o współdziałanie z samorządem, miejscach, gdzie ja byłem, nie zauważałem braku współdziałania. Raczej było to przyjazne potraktowanie się nawzajem i uważam,
strony rządowej z samorządem, tak? O tym pan
tak,
mówi?
Tak, ja mówię, tam gdzie to, co ja widziałem na miejscu, tam gdzie funkcjonowali sołtysi, nawet do poziomu starostów, to widziałem porządek. Natomiast oczywiście no, jest tutaj ten zgrzyt taki, to nawet zbyt delikatnie powiedziane, jak chodzi o kwestię alarmu, zaniedbanie starosty Chojnickiego, no rzecz niebywała, ale zwróćmy uwagę na to, jak te służby funkcjonowały wcześniej. Przy mniejszych nawałnicach, przy różnych innych sytuacjach nigdy w Polsce poważnie nie traktowano...
O, dobrze. I w takim razie poruszył pan poseł Kilian bardzo ważny wątek, bo rzeczywiście przy zarówno mniejszych, lokalnych kataklizmach, jak teraz już oddając głos Markowi Formale, jak w Gdańsku mieliśmy kwestię powodzi, jak i przy średnich w Starogardzie, przecież pod Starogardem przeszło kilka lat temu tromba powietrzna, roku, tak. Wycięła kawał przecież lasu, tak jak teraz. Dwa zagadnienia są kluczowe. Po pierwsze to jest ostrzeganie przed nadchodzącym zagrożeniem, a drugie to jest pomoc w usuwaniu skutków różnego rodzaju kataklizmów. To ostrzeganie wydaje się, że mimo wszystko teraz przy tym kataklizmie zawiodło, jak też przy wcześniejszych mimo wszystko zawodziło. Trochę te nasza, nie wiem, może na złe tory kieruję rozmowę, ale obrona cywilna, czy jakkolwiek byśmy to nie nazwali, te wydziały zarządzania kryzysowego, no ja to nazwę obroną cywilną, trochę zawiodło, Marek Formela.
Czy przyroda często jest przed nami, no i to trzeba sobie też powiedzieć. Ta nawałnica, która dotknęła zachodnią część województwa pomorskiego, nie dotarła na przykład do Gdańska. Kiedy była powódź w Gdańsku, to w zachodniej części województwa pomorskiego był spokój. Jeśli chodzi o system komunikacji, informacji, no to jak powiedział pan wojewoda Drelich, on był oparty o łączność telefonii komórkowej, która z powodu tych nawałnic no miała...
Stacje nadawcze nie miały prądu, w związku z tym nie funkcjonowały.
Więc to jest jakaś być może wytyczna do pomyślenia o tym, jak to zreorganizować, żeby ten system ostrzegania działał skutecznie. Ale moim zdaniem też przechodzimy troszkę pospiesznie nad funkcjonowaniem tej ustawy o klęskach żywiołowych, bo po to ją przyjęto w 2002 roku, żeby obywatele, społeczności lokalne nie pozostawały same i żeby państwo czuło pewną obligację wobec obywateli, którzy mają problemy. I obojętnie, czy to jest państwo SLD-owskie, czy to jest państwo PO, czy to jest państwo PiS-u. W momencie tragedii państwo ma obowiązek skorzystać z uprawnień, które są zapisane w ustawie, albo tą ustawę zmienić i dopasować do nowych okoliczności. No nie może być takiej sytuacji, że głównym orężem są lokalna samopomoc, ochotnicza straż pożarna, która i w ogóle straż pożarna, do której poziom zaufania jest najwyższy spośród wszystkich badanych instytucji i która przy każdej kolejnej okazji potwierdza to zaufanie. Więc no, musimy sobie odpowiedzieć. W 1997 roku powódź, nie było jeszcze ustawy. W 2010 powódź, stan klęski żywiołowej, mówi Donald Tusk, nie używa tej ustawy. W 2015 susza i w 2017 nawałnica. No jest wiele takich zdarzeń i myślę, że jeżeli tutaj jako opozycja pozaparlamentarna zaapeluję do kolegów z Sejmu, że warto się wspólnie nad tym problemem zastanowić, bo zjawiska meteorologiczne stają się coraz bardziej intensywne, coraz bardziej dokuczliwe, a w krajach, które mają większe doświadczenia, sam fakt alertu powoduje, że ta ustawa jest uruchomiana. Tak jest w Stanach Zjednoczonych, tak bywa w Niemczech, więc myślę, że wspólny namysł nad i wspólne wnioski z sytuacji, która się zdarzyła w naszym województwie, może być lepszą puentą niż atakowanie przez marszałka ministra, odpowiedź ministra do marszałka. Uważam, że marszałek tutaj stał się poniosła go temperatura polityczna niepotrzebnie.
No to do parlamentarzystów pytanie o te wnioski płynące, które należałoby przełożyć potem na prawo.
Znaczy tę ustawę na pewno trzeba poprawić.
Ona poseł Stanisław Lamczyk.
Znaczy no nie jest
ma 15
ustawą,
lat, prawda?
Znaczy doskonałą. Rzeczywiście ten GSMS się nie sprawił tutaj, bo zasilanie poszło, tak było widać wszędzie, chociażby na przejazdach.
Dobrze, tylko jeśli by było ostrzeżenie wcześniej, to jeszcze te stacje by pracowały, tak? Znaczy tak, one tak. miały napięcie. Zabrakło tego systemu ostrzeżenia, chociażby SMS-ami. One by funkcjonowały. Przed nawałnicą jeszcze wszystko pracowało. To po nawałnicy gorzej było z tą komunikacją.
Znaczy tak, bo wtedy zasilania zabrakło wtedy.
Tak.
Znaczy zabrakło zasilania, bo widzieliśmy przejazdy kolejowe, tak samo wszędzie się pojawił znak stop, się pojawił. I tutaj mówię, ta elektronika zawiodła, być może fale radiowe, które by lepiej działały, bo przecież to przez radio się strasznie porozumiewała. I tutaj trzeba to poprawić, jak tutaj pan właśnie mówił, Formela, ten właśnie, jak to dostany Niemcy, jest wcześniej reagują na to wszystko i załóżmy, jak Polska była jak gdyby była w tej chwili jakoś tych nawałnic nie było tyle jak w innych właśnie krajach, no ale trzeba to zmienić, dostosować się, że właśnie tych nawałnic będzie coraz to więcej i trzeba w tym kierunku pójść. A jeśli chodzi się o właśnie strażaków, tutaj kolega mój, strażacy w Chojnicach byli naprawdę pierwsi, oni wszędzie i to ochotnicy byli i tutaj nie ma żadnej wątpliwości, tutaj nie ma, a rzeczywiście wracając tutaj chociażby do właśnie tych pomówień, nie? To pan marszałek Struch od samego początku był właśnie od soboty, był od samego rana i ten właśnie komunikat, ten właśnie, pana ministra Błaszczaka był niepotrzebny, nie? Był właśnie był niepotrzebny, bo mówię tutaj on, bo widać, że właśnie sam cynizm i to hipokryzja była w tym momencie.
Poseł Kilian?
No rzeczywiście, temperatura rosła w nadzwyczajnym tempie, no ale...
Temperatura emocji politycznych.
Emocji politycznych jak najbardziej, którą, że tak powiem, jednak przewodniczący Schetyna rozpoczął, obrażając, myślę, całą społeczność Pomorza, wtedy, kiedy mówi o tym, że dajcie nam swobodę, to w 48 godzin rozwiążą problemy ich, że tak powiem, opozycji samorządowcy. Nie. No tak nie można. Trzeba myśleć racjonalnie o tym, aby pomagać, współdziałać wtedy, kiedy samorząd jest taki czy inny, czy PO-owski, czy PiS-owski, czy jakiś inny. To jest nieważne. Ma współdziałać ze sobą, ma współdziałać z władzą państwową. To jest zupełnie najbardziej podstawowa rzecz. Natomiast na moment wracając...
Panie pośle, na moment to my musimy przerwać audycję, bo przed nami wiadomości w Akwapilocie, wakacyjnym informatorze Radia Gdańsk. Po nim ponownie jesteśmy na naszej antenie. Przypomnę, że w śniadaniu politycznym w Radiu Gdańsk posłowie Jan Kilian, Prawo i Sprawiedliwość i Stanisław Lamczyk, Platforma Obywatelska oraz Marek Formala, Sojusz Lewicy Demokratycznej.
Śniadanie polityków w Radiu Gdańsk.
A w śniadaniu polityków Marek Formela, Sojusz Lewicy Demokratycznej.
Dzień dobry.
Poseł Jan Kilian, Prawo i Sprawiedliwość i poseł Stanisław Lamczyk, Platforma Obywatelska.
Dzień dobry.
25 sierpnia odbędzie się pierwsza debata konstytucyjna zorganizowana przez prezydenta. To na zaproszenie Solidarności. Pierwsze konsultacje prezydenta Andrzeja Dudy. Spotka się wówczas, jak powiedziałem, z przedstawicielami Solidarności. Ma to być początek kampanii, którą wokół referendum konstytucyjnego będzie prowadzić kancelaria prezydenta. Te konsultacje, te debaty mają się odbyć w każdym województwie i mają przez pół roku dać 10 pytań, na które Polacy mają odpowiedzieć w referendum. Jak pamiętacie, to ta inicjatywa prezydenta Andrzeja Dudy była zaskoczeniem. Także chyba dla Prawa i Sprawiedliwości, panie pośle, była jakimś zaskoczeniem tego referendum konstytucyjnego, które ma się według pomysłu pana prezydenta odbyć 11 listopada przyszłego roku.
Sama decyzja pana prezydenta... jego prerogatywa, inicjatywa co do referendum rzeczywiście była pewnego rodzaju zaskoczeniem, chociaż wcześniej moje otoczenie polityczne jednoznacznie sugerowało bardzo często w ostatnim czasie, w ostatnich miesiącach, konieczność dyskusji nad konstytucją, nad poprawą konstytucji. To nie ulegało dla nas wątpliwości. I uważam w dalszym ciągu, że taka dyskusja jest potrzebna. To, że jest potrzebna ze względu na to, na upływ czasu, to jest oczywiste, ale ja myślę, że tutaj poważną przyczyną, dla której taka dyskusja powinna się ponownie toczyć, nie tyle nawet nad poprawą konstytucji, ale być może nawet na napisaniem od nowa konstytucji, jest fakt, że jakby nie było w latach 90. Jedna trzecia środowiska politycznego była zupełnie wyłączona z dyskusji decyzją tamtejszego układu politycznego. Przecież pamiętajmy o tym, że od 94 roku Solidarność przygotowywała swój projekt, liczyła na to, że ten projekt będzie dyskutowany.
I 25 sierpnia na tym spotkaniu prezydenta Andrzeja Dudy tu w Gdańsku na Solidarności ten projekt ma być przypomniany i omówiony.
Tak, przypomniany, no oczywiście historycznie, jako przyczynek do dalszej dyskusji, to nie jest żaden warunek sine qua non do decyzji,
do powrotu do tego,
ale no bo upływ czasu jednoznacznie mówi o tym, że trzeba liczyć się z uwarunkowaniami bieżącymi, prawda, bo nie będziemy pisać przecież konstytucji pod kątem minionego czasu, ale uważam, że inicjatywa prezydenta musi, że tak powiem, być zaakceptowana przez wszystkie środowiska i poczekajmy, jakie będą tego
A
wyniki.
A co znaczy, że musi być zaakceptowana przez wszystkie środowiska?
No nie wyobrażam.
Zwróćmy uwagę na słowo musi być.
Nie wyobrażam sobie, żebyśmy jakiekolwiek, łącznie, bo mówi się o moim środowisku Prawa i Sprawiedliwości, że może być niechętne. Jeżeli nawet są sygnały ku temu, że to uważam, że jednak mimo wszystko trzeba, nie mimo wszystko, tylko bezwzględnie traktować poważnie pana prezydenta i tutaj no, powaga samego faktu, że mowa o konstytucji wymaga jednoznacznie jednak przychylnego stosunku. No nie można odmówić rozmowy. Nie można odmówić dyskusji na ten temat. Można się nie zgadzać, można mieć inne rozwiązania, można co innego proponować, ale nie można odmówić.
O, a można też dyskutować jak minister Błaszczak z marszałkiem Strukiem. To też jest jakaś forma, nazwijmy
na
to, rozmowy na uprzejmości. Poseł Lamczyk, bardzo proszę, Platforma Obywatelska.
Tak, znaczy wydaje się, jestem przekonany, że nad właśnie konstytucją trzeba dyskutować, bo właśnie ona jest, znaczy, niedoskonałą, ale już ta dyskusja no, musi być merytoryczna. Jeżeli będziemy wchodzili do takich założeń konstytucji, jak mieliśmy, jak właśnie prezydentem był, znaczy Lech Kaczyński, ta wielka rola właśnie prezydenta, no to wtedy, znaczy, no nie ma sensu. Ona musi zrobiona być dla wszystkich, nie? Bo ta konstytucja 94 roku, to pod hasłem, że konstytucja dla obywateli, nie dla elit. I to właśnie jest właśnie bardzo istotne. To wtedy jest gwarancja większej tutaj frekwencji, bo ta frekwencja wyniosła wtedy w tym referendum około 43% i z tego 53% głosowało za właśnie konstytucją. zawsze trzeba rozmawiać, zawsze trzeba dyskutować, ale nie może być, jak w tej chwili się stało w Sejmie, że się obchodzi konstytucję, różnymi ustawami. I dlatego ta dyskusja jest potrzebna i dobrze, że...
Ale powiedział pan, że konstytucja dla ludzi, a nie dla elit. Proszę powiedzieć, czy to oznacza, że pan uważa, że obecna konstytucja to jest konstytucja dla elit?
Nie, to znaczy ja tylko przytoczyłem, załóżmy, tytuł tej właśnie konstytucji, którą właśnie...
Tytuł tej debaty, która będzie w Gdańsku,
tej właśnie,
tak?
Do debaty, ale właśnie te założenia do konstytucji Solidarności, która była, to właśnie ona też miała takie właśnie hasło i dlatego ta właśnie dyskusja jest konieczna na właśnie konstytucji.
Dobrze, ale czy ona będzie? Bo powtarzam, jeśli nie potraficie jako dwa obozy polityczne współdziałać, co jest widać przy takim kataklizmie, jakie było na Pomorzu, to czy będziecie mogli współdziałać przy, nie wiem, pisaniu, tworzeniu nowej ustawy zasadniczej?
No, mi się wydaje tak, że właśnie pan prezydent, chociażby wczorajsze tutaj ten właśnie odniesienie się do właśnie do wypadków w Hiszpanii, on zmienił jak gdyby tutaj ton, kierunek. On mówi o demokracji, on mówi o wspólnocie europejskiej tutaj mówi i dlatego wydaje mi się, że ta właśnie dyskusja powinna być przez właśnie ugrupowania między innymi Platformy Obywatelskiej również.
Mm-hmm. Marek Formela. Spoza ław sejmowych.
Tak, ale też patrząc z pewnym sentymentem na konstytucję, którą 20 lat temu przyjęliśmy, która wytrzymała, myślę, próbę czasu, która sprawdziła się i pod rządami AWS-u, i pod rządami SLD-PSL.
I PiS-u, jest tak krytykowana. I wiele środowisk mówi, że nie wytrzymała właśnie.
I wszystkie siły polityczne jakoś się w tej konstytucji odnalazły i państwo polskie w ramach tego rusztowania, czyli tej wielkiej umowy społecznej, funkcjonowało przyzwoicie, co nie znaczy, że nie mogło funkcjonować lepiej, co nie znaczy, że konstytucja jest dziełem skończonym i zamkniętym. Dyskusja zaczęła się w 1994-1995 roku, trwała parę lat. Wyniki referendum, które przytoczył pan poseł Lamczyk, pokazują, że nie wszyscy obywatele byli zaangażowani w jej współtworzenie poprzez akceptację, więc na pewno dobrze, że taką dyskusję rozpoczyna prezydent, bo myślę, że to jest jako strażnik konstytucji jest osobą uprawnioną do zaproponowania takiej debaty wszystkim. Polska w tym czasie od 1997 roku zmieniła swoje uwarunkowania geopolityczne, stała się częścią Unii Europejskiej. Z tego ustawodawstwa unijnego wynikają różne obligacje i różne kolizje z polskimi przepisami, więc tak, to jest dobry czas, żeby rozpocząć tę dyskusję, ale być może ten czas będzie obciążony kalendarzem wyborczym i przez to będzie obarczony dodatkowym, a niepotrzebnym dla tworzenia i pisania konstytucji ryzykiem. Bo czym jest konstytucja? No ona reguluje nasze wzajemne wobec siebie zobowiązania, państwa
prawa
wobec
i obowiązki
obywateli, obywateli wobec państwa. W tej konstytucji, którą mamy, na przykład uprawnienia obywateli zapisane w rozdziale drugim są bardzo szeroko ją skatalogowane i wielokrotnie państwo, zwłaszcza w dziedzinie służby zdrowia czy oświaty, ma kłopoty z wypełnianiem swoich obligacji, więc nie bójmy się takiej dyskusji, a też zastanówmy się, jaka powinna być równowaga sił między prezydentem, rządem, Sejmem. No to jest stałe pytanie o to, czy ma być więcej uprawnień prezydenta, który pochodzi z wyborów powszechnych, czy ma być większe uprawnienie dla rządu, a prezydent ma pełnić bardziej rolę prezydenta w porządku niemieckim, gdzie to stanowi pewnego rodzaju zwieńczenie systemu prawa, więc to myślę, że to jest dobry czas. Dobry czas i może dobrze, że to się rozpoczyna właśnie w Gdańsku w sierpniu i na kanwie koncepcji, która kiedyś nie została wprowadzona pod agendę obrad, bo wszystkie ugrupowania od lewicy do prawicy powinny współtworzyć konstytucję.
Mhm. A jakie pytanie by pan, gdyby zaproponować mógł pan prezydentowi, jakie pytanie powinno być zadane w tym referendum? Z pana punktu widzenia? Mamy 10 pytań, tak? 11 listopada... Mówię o założeniach. Zobaczymy, jaka będzie rzeczywistość, bo to inicjatywa prezydenta, ale referendum to jeszcze Senat. Ma być 10 pytań referendalnych. Jedno z nich powinno brzmieć...
na pewno powinno dotyczyć relacji między prezydentem a rządem. Uprawnień prezydenta wobec polityki rządu, czyli usytuowania prezydenta w porządku konstytucyjnym.
Czy chcemy mieć system po prostu prezydencki na wzór francuski?
Czy wzmacniamy rolę prezydenta?
Czy na przykład taki, jak jest w Niemczech?
Myślę, że to jest fundament myślenia o tej konstytucji, w mojej opinii.
A poseł Lamczyk?
No, mi się wydaje, że też pytanie powinno być o właśnie ustroju, nie?
To jest początek.
Tak wracając do właśnie tego, to tak w tej chwili przeanalizowałem. Wydaje mi się, że pan prezydent ma trochę wyrzuty sumienia, bo jednak on pierwszy złamał tą konstytucję, nie? I to trzeba też wziąć pod uwagę. I wydaje mi się, że...
Złamał podczas pracy nad trybunałem
i dlatego zaprzysiężenie właśnie sędziów i tym podobnie. I dlatego tutaj wydaje mi się, że jest dobra pora, żeby on zaczął tą właśnie naprawę tego wszystkiego.
Mm-hmm. A jakie pytanie? Oprócz tego, ja bym chciał od panów, już byśmy mieli trzy pytania, wiecie. No. Marek Formela zaproponował właśnie, czy większa rola prezydenta, czy większa rola gabinetu, tak? Czyli rządu. A ze swoich zainteresowań poseł Lamczyk sobie dorzucił?
Znaczy ja, załóżmy to właśnie, znaczy rolę infrastruktury tutaj, znaczy przede wszystkim, nie, bo musimy też się wypowiedzieć, że infrastruktura, znaczy podstawowa powinna być infrastrukturą, znaczy narodową. Mam tutaj na myśli chociaż infrastrukturę, znaczy telekomunikacji, infrastrukturę sanitarną, być może nie wszystko, ale też kolejowo i drogi. Nie? Tutaj to jest też bardzo istotne, żeby...
Czy to powinno zostać w rękach państwa, tak? Tak.
To znaczy te właśnie podstawowe sprawy, nie? Te podstawowe sprawy, mówię o właśnie kolei, o właśnie drogach, żeby tutaj też nastąpił w tym porządek tutaj.
Właśnie, bo mamy drogę, która na przykład w Gdańsku należy do koncernu jakiegoś zagranicznego, funduszy luksemburskich Arcus, opłaty pobiera firma z południowej Afryki, a za wszystko płacą obywatele polscy, budując dostatek hen stąd. Także myślę, że tutaj akurat ten wątek dotyczący granic prywatyzacji, granic wywłaszczania państwa i obywateli z ich majątku jest istotny. Tu podzielam tę wątpliwość.
A co się da zapisać w konstytucji?
Tutaj trzeba jakieś kierunki trzeba wybrać, bo załóżmy...
Granice partnerstwa publiczno-prywatnego określić.
Tak, określić trzeba tutaj.
Mhm. Poseł Kilian, jakie pytanie by chciał widzieć w referendum konstytucyjnym? No,
najbardziej narzuca się kwestia zwierzchnictwa nad siłami zbrojnymi, oczywiście.
Czyli Andrzej Duda, nie rozumiem,
dlaczego panowie nie zaczęli od tego, bo to przewija się ta sprawa.
Nie wiemy tyle, panie
ale dlaczego? Ale dlaczego to jest takie ważne, niech pan powie?
No, to jest... Przecież to kwestia bezpieczeństwa naszego narodu, naszego państwa. To jest absolutnie nadrzędna sprawa, ale to się wiąże z pytaniem myślonym tutaj przez pana Formelę, który mówi o prerogatywach rządu i prezydenta. Jak one mają wzajemnie ze sobą, na ile współdziałać, że współdziałać to na pewno, ale z jaką przewagą po której stronie.
Czy to znaczy, że obecny zapis, czy obecna praktyka to jest zagrożenie naszego bezpieczeństwa? Skoro pan mówi, że rozstrzygnięcie, czy minister obrony narodowej, czy prezydent, to jest sprawa, kwestia bezpieczeństwa?
To delikatna bardzo kwestia. Ja nie chciałbym tutaj, że tak powiem, rozstrzygać pewnych problemów, które występują tutaj w tym temacie. To jest kwestia do rozwiązania póki co w tej chwili między panem prezydentem a ministrem obrony narodowej. Natomiast jednak mimo wszystko uważam, że jeżeli rozpoczynamy tak poważną dyskusję, no to nie można tego tematu ominąć.
Dobrze, w mijającym tygodniu mieliśmy to Święto Wojska Polskiego, mieliśmy przemówienie prezydenta podczas tych uroczystości. Rozumiem, że pan po części odnosi się do tego stwierdzenia, że armia nie jest niczyją prywatną własnością, a armia jest własnością Rzeczpospolitej.
Bardzo jednoznacznie się do tego odnoszę.
Jak pan zrozumiał te słowa prezydenta? Do kogo były adresowane? Do posła Lamczyka, czy do ministra Macierewicza w takim razie?
Nie. Ja to odnoszę zupełnie do kogoś innego, nieobecnego tutaj w tej chwili, bo tak się złożyło, że akurat tutaj właściwie prawie we wszystkich kwestiach miło się z panami prawie ze wszystkich kwestiach zgodzić, nie? Zupełnie nadzwyczajna historia, ale parę tygodni temu w Starogardzie wydarzyło się coś niesamowitego, dlatego że po nadzwyczajnej reakcji struktur Platformy Obywatelskiej prezydent Starogardu był przymuszony wycofać się ze sprowadzenia wojsk obrony terytorialnej do Starogardu.
Z przeznaczenia jednej ze szkół,
który i tak, i tak jest zamykany. Ta szkoła ze względu na sprawy demograficzne ulega zamknięciu.
Ale to zajęcia mają być w niej nadal prowadzone.
Słucham?
Zajęcia w tej szkole, w tym budynku mają być nadal prowadzone po tej decyzji, po tej nadzwyczajnej sesji, o której pan
przez
wspominał.
Przez okres 2 lat najbliższych tylko i to na siłę, bo równie dobrze można było te nieliczne roczniki przenieść do olbrzymiej szkoły, która funkcjonuje nieopodal o kilkaset metrów i nie byłoby żadnego absolutnie problemu. Natomiast sprowadzenie wojska do Starogardu jest zawsze wartością dodatnią dla każdego miasta. I to wtedy po raz pierwszy usłyszałem argumentację, że mowa jest o prywatnej armii. To wtedy w Starogardzie Gdańskim usłyszeliśmy to z ust posła Platformy Obywatelskiej.
No to poseł Lamczyk, Platforma Obywatelska.
Tak. Ja z tej sytuacji nie znałem z tej strony, co tutaj pan poseł mówi, Kilian, ale co mi jest, wiadomo, ten budynek miał inne przeznaczenie i na siłę odbierać samorządowi, to też się miało z celem tutaj, jeżeli samorząd chciał tutaj dalej tę edukację w tym budynku prowadzić, nie?
Jak rozumiem, samorząd chciał, bo prezydent Starogardu chciał oddać ten budynek.
To była decyzja prezydenta Starogardu. To nie jest prezydent ani Prawa i Sprawiedliwości, ani Platformy Obywatelskiej, skupiający poważną społeczność Starogardu. I taką podjęła rada we wcześniejszych konsultacjach. No niestety ugiął się pod tym ciężkim hejtem.
Ale czy panie pośle, czy panu się nie wydaje, że to jest tutaj znowuż ten brak zaufania do właśnie roli pana ministra Macierewicza w tym, co on właśnie robi, nie? Bo ja tutaj to właśnie widzę, to takie główne przesłanie.
No to ja inaczej na to odpowiem. Bardzo przepraszam, że tak wchodzę w słowo. W Kościerzynie piją zdrowie pana posła Sławomira Neumanna.
A dlaczego? Bo tam będzie obrona terytorialna?
Cała Kościerzyna się cieszy. To jest odpowiedzialność.
Tak czy owak pomoże.
Brawo, brawo Kaszubi.
Marek Formela.
No moim zdaniem prezydent wypowiedział się jednoznacznie. Przypomniał, kto jest zwierzchnikiem sił zbrojnych i jakby przywrócił pewien ład wynikający z uprawnień konstytucyjnych i poinformował o tym publicznie. A dlaczego publicznie? No dlatego, że chyba był to taki moment, w którym musiał to powiedzieć. No dalsze odwlekanie zajmowania stanowiska przez prezydenta czyniłoby jego funkcję całkowicie blankietową.
I panowie, jeszcze na samo zakończenie, przypomnę, poseł Jan Kilian, poseł Stanisław Lamczyk i Marek Formela są gośćmi śniadania politycznego Radia Gdańsk o tym terrorystycznym ataku w Hiszpanii. Jak byście skomentowali, co ono nam mówi, bo to już kolejny atak terrorystyczny, inspirowany religijnie, powodami religijnymi, bo jest informacja, że muzułmański duchowny zradykalizował zamachowców w 2 miesiące, a więc trafiło na jakiś podatny grunt.
Diagnoza z 1993 roku, którą Huntington opublikował w Foreign Affairs, o tym, że w miejsce po zakończeniu zimnej wojny...
Zderzenie cywilizacji.
Tak, zderzeniu cywilizacji. Po zakończeniu konfliktów motywowanych ideologicznie i politycznie nastąpi czas konfliktów motywowanych kulturowo i religijnie. I ten czas właśnie w tej chwili nadszedł. I to jest ta Europa, czy w ogóle kultura tak zwana zachodnia, do której jesteśmy częścią, no stoi w obliczu olbrzymich wyzwań, których nie da się odeprzeć, posługując się wyłącznie utartymi stereotypami. To nie jest tylko tak, że do Europy przyjeżdżają uchodźcy z Syrii. Po prostu Europa stała się miejscem, do którego na skutek olbrzymiego podziału bogactwa w świecie ciągną ci, którzy w tym podziale są poszkodowani. I jeżeli kultura europejska, euroatlantycka, amerykańska i europejska nie potrafi, nie znajdzie odpowiedzi, to ten modernizm i reformizm, który doszedł do kultur islamskich, będzie dla nas niszczący, bo oni zachowują swoją kulturę, zachowują swoją wewnętrzną, swoje przekonania religijne, są mocniejsi, bo są zreformowani technologicznie i uważają, że miejsce ekspansji to jest właśnie północna część świata, czyli Europa, bo ona jest łatwo osiągalna, a też stała się przedmiotem wielkich operacji przemytniczych, o których mówimy niechętnie, bo to jest mało poprawne i jeżeli kogoś stać na zapłacenie 2 czy 3 tysięcy dolarów za przemyt łodzią, to stać go także na legalny przelot samolotem do Europy, więc mamy do czynienia ze zjawiskiem, które moim zdaniem Europejczycy z różnych powodów, także kulturowych, także pewnej poprawności, jednak nie doceniają, a jego skala jest coraz większa i będzie coraz większa.
Poseł Stanisław Lamczyk.
No, najgorsze jest to, że to właśnie młodzi ludzie uczestniczą i to są ludzie, którzy tam się urodzili, bo jednak to są Hiszpanie pochodzenia, Marokończycy to są, którzy właśnie, jak wiemy, Maroko było kolonią, hiszpańską i ci ludzie obserwowali to, ale w Hiszpanii to się jeszcze narzuciło to, że tam jest bardzo duże bezrobocie, szczególnie w warstwie
wśród
młodych ludzi. I ci młodzi ludzie też nie wiedzą, co mają sobie zrobić i tak tutaj pan powiedział, ten podatny grunt na to właśnie wpłynął, ale no najgorsze jest to, że właśnie mamy ofiary i 13-14 osób, mamy sporo rannych i to jest jak gdyby tutaj zastraszanie.
Mamy lęk.
Zastraszanie jest tutaj i to jest właśnie niebezpieczne, bo to dojdzie do właśnie jakiejś wojny religijnej, ideologicznej, a komuś na tym zależy, żeby ta wojna tutaj na przestrzeni w płaszczyźnie właśnie tych kultur europejskiej i tej muzułmańskiej powstała. I rzeczywiście duża rola jest tutaj rządu.
Portal Euroislam podaje, że w Katalonii 11 lat temu było 10 tysięcy islamistów. W tej chwili po 11 latach jest 300 tysięcy.
Poseł Kilian, Prawo i Sprawiedliwość.
Najbardziej przykre jest to, że Europa po prostu nie znajduje lekarstwa na to. Nie ma żadnej odpowiedzi, bo no niestety, ale rzeczywistość wymaga jednak odważniejszych
kroków. A może być szybsze, jakieś lekarstwo, które szybciej zadziała? Ma pan takie jakieś kroki? W czym?
Nie, żaden kraj europejski na dobrą sprawę.
Nie
my,
ma takiej recepty,
my się bronimy.
Nie ma takiego leku
my Grupa Wyszehradzka, Polska, potrafi jednak podejmować decyzje na dzisiaj. Nie potrafimy, żaden kraj europejski nie potrafi na jutro dać recepty. I to jest najtragiczniejsze. Udało się, jeżeli udało się zahamować dostęp do broni, do środków jakichś wybuchowych i tak dalej, do materiałów wybuchowych, to znaleziono inny sposób. To znaleziono sposób ciężarówkami, samochodami. Jak nie to, to broń biała. To wszystko za chwilę znajdą inny sposób zabijania nas, Europejczyków. A my nie potrafimy zdecydować bardzo odważnie o tym, podjąć jakichś radykalnych kroków, aby się przed tym bronić.
Żyliśmy w błogim przekonaniu, że kultura europejska oparta o demokrację parlamentarną jest końcem pewnej historii, jak to napisał Fukuyama. Tymczasem od 1990 roku do teraz populacja, która znajduje się w obrębie tak zwanej kultury Zachodu, zmalała z 40 paru procent
do 13%. Panie Marku, Rzymianom też się wydawało, że ich imperium będzie trwało.
Pan redaktor jest niezwykle
przenikliwy. Marek Formela, chrześcijańskich.
Marek Formela, Sojusz Lewicy Demokratycznej, Jan Kilian, Prawo i Sprawiedliwość, Stanisław Lamczyk, Platforma Obywatelska. To byli goście śniadania politycznego Radia Gdańsk. Bardzo serdecznie panom dziękuję. Jacek Naliwajek, do usłyszenia.